Ninja. O dobrą atmosferę audycji porozmawiajmy jak ludzie. Dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Asłanowicza 17.
17.03, więc pora już zaczynać naszą audycję. Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj główny temat audycji. Czy nasz region jest Polską B? Oto zapytam naszych gości, których na razie w studio pojawiło się dwóch. Miejmy nadzieję, że pozostała dwójka także dotrze do studio Radia Podlasie w Siedlcach. A witam jeszcze raz pana Waldemara Kraskę, senatora Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz witam serdecznie.
Jeszcze raz, Szanowny Boże.
Szanowny Boże. I pana Stanisława Żmijana, posła Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie, panie pośle.
Witam panu, witam państwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Polska walczy z powodzią. Wiele terenów południowej Polski jest zalanych. Kolejna walka teraz przenosi się, właściwie ta przeciwpowodziowa, na teren Polski środkowej, północnej. Panów refleksje związane z tym wszystkim, co się dzieje właśnie w Polsce, jeśli chodzi o powódź. Pan senator.
Myślę, że refleksja jest jedna. No jest to potężny dramat, który dotknął ogromną część Polski w tej chwili i myślę, że największą rolą nas, czyli tych ludzi, którzy są wolni od tej klęski, będzie to, że będziemy z tymi ludźmi solidarni. Czyli będziemy z nimi nie tylko współczuć im, ale także musimy im pomóc w sposób czysto finansowy.
Materialny.
Wielokrotnie na ostatnich spotkaniach z wójtami, oni, rady gminy deklarują pewne kwoty, tylko no, jest problem, gdzie te pieniądze, czy ewentualnie jakieś dary kierować. Myślę, że powinien powstać jakiś centralny ośrodek, który będzie to wszystko jakby przyjmował i koordynował tą pomoc, bo ważne jest, żeby ta pomoc trafiła do miejsc, które są najbardziej potrzebujące, bo różne miejsca w różny sposób ucierpiały. Dlatego myślę, że to jedno miejsce, które będzie koordynowało tą pomocą, która na pewno będzie się pojawiała z dnia na dzień coraz w większym stopniu, powinno się pojawić i myślę, że tym ludziom no, nie tylko jest wsparcie, mówię, nasze psychiczne, ale także no, czysto materialne, gdyż ci ludzie praktycznie no, stracili cały dorobek swojego życia. To jest no, potężny dramat, który, powiem szczerze, trudno mi sobie wyobrazić, jakbym się czuł, gdybym stracił dach nad głową, prawda, i miejsce, w którym od lat mieszka moja rodzina i moi bliscy.
Obrazy telewizyjne no, pokazują ogrom tej tragedii. To aż po prostu no, ciarki przechodzą po plecach. No,
przetacza się wielka woda przez Polskę. Na południu już są szacowane straty. W tej chwili wielka woda przetacza się przez centralną Polskę. I tak jak tutaj już panowie zauważyliście, mamy jeszcze przed sobą Polskę północną, bowiem ta fala się przetacza. Ona jest inna niż w 97 roku, bo jest i wysoka, i długa. I to jest właśnie ten problem, że ogrom strat jest bardzo duży już w tej chwili porównywalny z 97 rokiem, a no, chciałoby się powiedzieć, żeby większe te straty nie były. To oczywiste i jasne, że powinniśmy być razem z tymi, których ta tragedia dotyka, ten dramat. Powinniśmy absolutnie włączyć się w pomoc wszyscy, na ile stać nas. Taką deklarację zrobiliśmy już na Lubelszczyźnie, jeżeli chodzi o posłów, w poprzednim tygodniu, kiedy wielka fala była właśnie w okolicach Sandomierza, w Sandomierzu, w Kazimierzu, Dolnym Puławach. Włączyliśmy się już finansowo, konkretne kwoty są zadeklarowane, ale straty są tak ogromne, że tak tutaj powinniśmy wszyscy na miarę swoich możliwości i żeby ułatwić, bo ta pomoc powinna trafiać jak najszybciej do ludzi, którzy ucierpieli. Trzeba, żeby włączyły się wszystkie organizacje, które są w stanie, pozarządowe oczywiście, charytatywne i tak, żebyśmy po prostu skutecznie ludziom pomogli.
Dziś pojawia się liczba 10 miliardów złotych, że takie właśnie straty. Wynika stąd, że możemy liczyć w tej sytuacji na pomoc z Unii Europejskiej.
Tak, tutaj rząd jednoznacznie w debacie sejmowej premier zadeklarował, że właśnie straty są olbrzymie, w związku z tym będziemy mogli skorzystać także z pomocy unijnej. Taki wniosek do Unii Europejskiej trafi. Wypowiadał się także na ten temat komisarz Janusz Lewandowski, komisarz do spraw budżetu, i także deklaruje pomoc w szybkim rozpatrzeniu naszego wniosku. W związku z tym spodziewamy się oczywiście, że i ta pomoc trafi, przy czym jest oczywistym, że skala tej pomocy nie rozwiąże wszystkich problemów i jest potrzebna pomoc także rządu naszego, ale także nas wszystkich. Tutaj potrzebna jest autentyczna solidarność, po prostu ludzka.
Straty to jedno i wyjście z tej całej sytuacji, by powiedzmy powrócić do stanu pierwotnego. Myślę, że to troszeczkę trzeba czasu na to. No i kolejne pytanie, co zrobić w przyszłości, żeby przynajmniej takim kataklizmom zapobiec?
Czy nie ulega wątpliwości, inwestycje, kontynuacja inwestycji, bo część prac jest wykonana, zaraz do tego wrócę, ale kontynuacja. Bowiem to tak jest, jakoś przez wiele lat byliśmy oszczędzani przez kataklizmy wodne, czyli przez powodzie, ale w ostatnich latach tak to się zdarzyło, że ostatnio w 97 bieżącym roku. Otóż tak to w Polsce jest, że urządzenia hydrotechniczne, mosty budowane są na tak zwaną wielką wodę tysiącletnią. Co to oznacza? To oznacza, że ona się pojawi tak potężna, że pojawi się raz na 1000 lat. Okazuje się, że zdarza nam się częściej. W związku z tym musimy dokonać rewizji właśnie tych założeń. I oczywiście, bo można budować na bardzo, bardzo kosztowne i na bardzo wielką wodę, czyli nie wiem, na milionowe lata, ale przecież tu chodzi o to, żeby uzyski były adekwatne do kosztów, czyli tutaj optymalne rozwiązania, ale na pewno trzeba dokonać rewizji tych ustaleń. Ale są efekty, bo proszę zauważyć, w 97 roku wiele miast, w tym Racibórz, Wrocław, wtedy strasznie ucierpiały te miasta. I proszę, a w tym roku w Raciborzu mówię konkretnie, ale w kilku miejscowościach, ponieważ tam zostały poczynione, tam zostały wyciągnięte wnioski, miasto wykonało wiele, żeby poprawić bezpieczeństwo, właśnie zabezpieczyć się przed powodzią. I mimo że fala w tym roku była w Raciborzu o 30 cm wyższa, tam zniszczeń woda nie dokonała.
Znaczy w stosunku do 97 roku.
A wiemy, jaka skala była zniszczeń w Raciborzu w 97 i ileś miejscowości w ten sposób, wnioski wyciągając, zabezpieczyło się. Czyli mimo że była wyższa woda, zniszczeń nie dokonała. To nie oznacza, że tam, gdzie miasta i miejscowości ucierpiały, że tam się nic nie zrobiło. Chodzi o to, że mamy tutaj właśnie inną sytuację, że ta fala jest długa, że przejście jej trwa bardzo długo, bo znowu tak są te wały budowane, że one mają być odporne na przenoszenie tej wielkiej wody w ciągu najwyżej 2 tygodni. Okazuje się, że ta wielka woda, ta bardzo długa fala trwa dłużej, czyli te wały nasiąkają, one w ten sposób
rozmiękają
i tracą swoją trwałość i odporność na przeprowadzanie wody. W związku z tym tu także musimy dokonać rewizji. No i niestety wysiłek musi być skierowany na także w inwestycje właśnie zabezpieczające przed wielką wodą.
Proszę pana senatora.
Panie pośle, ale musimy się uderzyć w piersi, bo znaliśmy raport NIK-owski, który był druzgocący praktycznie. No, wszystkie zaplanowane inwestycje nie zostały do końca doprowadzone i no niestety to skutki zdecydowanie byłyby mniejsze, jeżeli by te prace były prowadzone. Ja wiem, że jest problem z pieniędzmi, no ale musimy chyba tu wspólnie, to ponad podziałami politycznymi, w końcu zająć się tym problemem i zapewnić minimum przynajmniej bezpieczeństwa tym ludziom. No ja powiem jeszcze raz, no nie wyobrażam sobie siebie w sytuacji, kiedy bym stracił dorobek całego życia, no bo to jest drama dla całej rodziny. No niewyobrażalna rzecz. My to oglądamy w telewizji,
tak,
prawda?
To nas się nie dotyka, prawda?
Jest to jakiś folklor, bo my tego nie widzimy tego, ale to jest dla tych ludzi, widząc płaczące kobiety, to jest naprawdę, serce się kraje i my jako, mówiąc kolokwialnie, wybrańcy narodu, to musimy tym ludziom naprawdę pomóc, nie tylko przez zapewnienie, ale przez konkretną pomoc. No, te inwestycje muszą pójść. No
nie ulega wątpliwości, tu trudno się z tym nie zgodzić, panie senatorze, to prawda, że tak, przy czym powiedziałem, że to, co powinniśmy zrobić, powinno być adekwatne właśnie koszty ponoszone do ewentualnych uzysków. Ale proszę zauważyć, tu wiele można wykonać, było, także niekoniecznie, bo tutaj, żeby osiągnąć pełne bezpieczeństwo przed wielką wodą, oczywiście potrzebne są wieloletnie potężne nakłady. Jasne, że możemy tu dyskutować, czy nas stać w tej chwili na wszystko. Powinno nas być stać, ale przecież jesteśmy realistami. Ale jest wiele przedsięwzięć, które nie są tak kosztowne. Przecież proszę zauważyć, niektóre miejscowości, w tym Wrocław właśnie korzystał. Warto właśnie przygotowywać te tak zwane obszary, te poldery, czyli obszary, na które ewentualnie można kierować wodę, jeżeli już wszystkie zbiorniki retencyjne przybierają, bo przecież proszę zauważyć, my mamy także sąsiadów, dobrze, że w tym roku Czesi współpracują z nami, nie zaskakują nas z dużymi spustami wody od siebie i tak dalej. Dobrze, że jest to skoordynowane, ale tak czy inaczej, mieliśmy taką sytuację także w tym roku, że zbiorniki były już przebrane, no i ze spustem wody wcale nie było łatwo, ale właśnie te tereny przed dużymi aglomeracjami, gdzie straty są kolosalne, to także te straty moralne, ale te właśnie te materialne, tak jak pan powiedział, dorobek całego życia.
Ale my te tereny znamy. Wiemy, że te poldery są.
Nie, ale nie właśnie.
Tylko, że tam budujemy osiedla.
Nie wszędzie, w związku z tym warto i to robić, żeby w takich sytuacjach zalewać rzeczywiście tereny, także pola. Przy czym straty będą po prostu inne niż aglomeracje. I to jest prawda. Warto podjąć inicjatywę. Tutaj marszałek Komorowski zadeklarował się. Myślę, że tak, że powinniśmy być bardziej rygorystyczni, jeżeli chodzi o prawo, o planowanie przestrzenne, jeżeli chodzi o lokalizację budownictwa. Bo myśmy tak po 1989 roku wszyscy po prostu z radością przyjęliśmy, że mamy wolność, mamy możliwość w końcu korzystania z prawa i tak dalej, ale często to właśnie poszło w złym kierunku. Gdzieś tam zabrakło wyobraźni nam, że no, budowanie...
Wolność to też odpowiedzialność,
tak
prawda?
Tak jest. I tutaj naprawdę trzeba, tak, nie ulega wątpliwości. Powinniśmy do tego wrócić i w żadnym celu nie pozwalać budować na terenach zalewowych.
Mimo, że czasami te tereny są bardzo atrakcyjne, prawda, z punktu tak jak troszeczkę turystycznego
nie ulega
zainteresowania.
Wątpliwości.
Tak, witamy. Kolejny gość nam pojawił się w studio. Pan Marian Burda, przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska. Serdecznie witam. Witam serdecznie. Proszę zająć miejsce, panie przewodniczący. Rozmawialiśmy temat tej sytuacji, którą mamy w tej chwili w kraju, czyli o powodzi. Nie wiem, czy pan też jakieś tutaj swoją refleksję doda?
Tak, słyszałem, jadąc do państwa, pierwsze fragmenty prowadzonej rozmowy. Cóż mogę do tego dodać? Przytłacza ogrom zniszczeń, przytłacza ogrom nieszczęścia ludzkiego. Sądzę, że pierwszą rzeczą, bo chyba panowie na ten temat rozmawiacie aktualnie, co należy wykonać, mi się wydaje, że należy uczynić wszystko, aby przywrócić ludziom możliwość godnego życia na tych terenach, bo niektórzy zostali pozbawieni całego swojego dotychczasowego dorobku. Później przyjdzie czas na rozpatrywanie innego rodzaju kwestii organizacyjnych, kwestii zmierzających do podjęcia przedsięwzięć, które pozwolą zapobiec tego rodzaju sytuacjom w przyszłości.
I teraz przejdziemy już do zasadniczego tematu naszej audycji. Czy nasz region południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza, mając na uwadze były województwo bialsko-podlaskie i siedleckie, jest Polską B, bo zwykło się mawiać, że właśnie to wszystko, co jest z prawej strony Wisły, to Polska B, a to wszystko, co jest z lewej strony Wisły, to Polska A, czyli ta Polska A lepiej rozwinięta i ta Polska B gorzej rozwinięta. Takie sformułowania właśnie sięgają jeszcze czasów przedwojennych, później w PRL-u też o tym dyskutowano, chociaż nie głośno, bo to był temat troszeczkę taki wstydliwy. Niemniej wśród społeczeństwa takie spostrzeżenia, takie wnioski miały miejsce. No więc zadaję panom takie ogólne pytanie. Czy faktycznie nasz region jest Polską? B? A może po prostu to jest już takie sformułowanie nie na dzisiejsze czasy? Pan Stanisław Rzymian.
Gdyby do sprawy podejść w taki oto sposób o dochód od strony liczb, dochód na głowę mieszkańca, to tak można by po prostu stwierdzić, że odbiegamy.
Ja może tutaj dać zdanie panu posłowi. Otóż ostatnio pojawiły się dane. Okazuje się, że przeciętny dochód mieszkańca województwa mazowieckiego brutto wynosi 4700 zł na miesiąc. Natomiast województwa lubelskiego, gdzie po części jest, województwo bielsko-podlaskie jest umiejscowione, 2700 zł. No więc różnica jest bardzo, bardzo duża. Zdajemy sobie sprawę, że tutaj Warszawa nakręca niejako ten wskaźnik 4700 zł, bo na przykład w naszym regionie do takiej przeciętnej to jeszcze będziemy musieli na taką przeciętną długo poczekać.
Znaczy, to jest oczywiste, tylko oczywiście ja chcę jakby do tego odnosić się już z punktu widzenia właśnie terenu naszego, czyli byłego województwa siedleckiego i bielsko-podlaskiego. Więc w tym kontekście, gdyby to wziąć w tym kontekście, to na pewno można by było po prostu na skróty pójść i powiedzieć, że tak, że Polska się dzieli na tą część, która ma właśnie dochód na głowę mieszkańca zdecydowanie wyższy, i na tą część kraju, który ma niższy, czyli można by to nazywać literami. Ja chciałbym i osobiście nie akceptuję takiego spoglądania na sprawy i spróbuję się do tego jakby w kilku zdaniach odnieść. Bo to, że tak jest, jeżeli chodzi o dochód na głowę mieszkańca, to wynika z wielu uwarunkowań, także historycznych, już pan redaktor dotknął tego, przechodząc do tematu. Można w perspektywie dalszej przeszłości, ale także tej bliższej, i jeżeli po wojnie tej bliższej przeszłości, to proszę zauważyć, że jeżeli, bo to był ustrój państwa socjalistycznego, centralnie sterowanego, środki były rozdzielane centralnie, to sięgnęliśmy tam kiedyś, porównując jak to bywało, to proszę państwa, dane są takie, że złotówka kierowana na Lubelszczyznę z budżetu centralnego do 1989 roku, jestem przekonany, że także tutaj na teren siedlecki, to było tak w porównaniu do śląskiego, bo taka była filozofia, że kopalnie i tak dalej.
Był przejmowany.
To było 103, czyli jedna złotówka do...
Pompowana tak, nasz region, a na Śląsku 103.
103, czyli takie proporcje. Więc siłą rzeczy nie mógł się rozwijać nasz teren w takim tempie, jak się rozwijał Śląsk. Przy czym to bardzo często artykułują mieszkańcy właśnie innych regionów, w tym Śląska. Kazimierz Kuc często o tym mówi. Te inwestycje, one były tak naprawdę ukierunkowane i z dużą goryczą o tym mówi, ukierunkowane na eksploatację tamtych terenów. I to jest prawda, bo proszę zauważyć, jak jest zdegradowane środowisko na Śląsku.
Jesteśmy górą.
Tak, tu jesteśmy górą. To jest naprawdę, to są fakty. Z tymi faktami trudno dyskutować. Jeżeli weźmiemy to w takim kontekście, to ja bym się nie obrażał o to, że właśnie nas mogą nazywać literami A, B i tak dalej. Chciałbym patrzeć i patrzę z perspektywy dnia dzisiejszego i polityki, jaka jest realizowana. Można oczywiście dyskutować, bo oczekiwania są jesteśmy zniecierpliwieni, oczekiwania są duże, chcielibyśmy szybciej, bo wiemy, że w świecie jest inaczej, że jest inna infrastruktura i tak dalej. Ale proszę zauważyć, nasz teren w ostatnich latach. Droga numer dwa, no bo co nam teraz determinuje w ogóle rozwój? Oczywiście infrastruktura transportu szeroko rozumiana i nie ulega wątpliwości. Oczywiście rolnictwo, bo takim terenem jesteśmy, nie ulega wątpliwości. No i jeszcze nas wziąć tutaj w szczególności, no to infrastruktura techniczna, bo jesteśmy granicą Unii Europejskiej, granicą naszego państwa ze wschodem i terenem pozaunijnym. No. Więc jeżeli te trzy obszary weźmiemy, jeżeli dokonamy analizy, co się dzieje w tym obszarze, to ja na przykład nie mam powodów do stwierdzenia, że jesteśmy traktowani po macoszemu. Ja z całą mocą stwierdzam, że jeżeli chodzi o te obszary, realizujemy się w takim tempie, na pewno nie odbiegamy od reszty kraju.
No tak, ale edukacja, miejsca pracy, no miejsca pracy.
No tak, no
to jest
tylko
chyba gorzej.
Jeżeli powiedziałem o tych trzech obszarach, no to powiedziałem, że te trzy obszary, ze względu na specyfikę tego terenu, na którym mieszkamy, to one determinują ten rozwój. A za rozwojem pójdą miejsca pracy. W każdym razie no, taka jest logika i filozofia działania.
No tak,
więc,
ale...
więc mamy nadzieję i wiążemy właśnie z tym oczekiwania na miejsca pracy.
Ale przyzna pan, że wiele firm polskich czy zagranicznych lokuje swoje siedziby no, w innych miejscach. Na przykład region wrocławski, prawda, poznański czy nawet
tak.
Warszawski.
Tak, i to także ma swoje uzasadnienie. Tyle, że dzisiaj waga tych przesłanek, dla których unikano lokowania kapitału, wynikały także z tego, jeszcze raz wrócę także do PRL-u, ale także przed wojną. Proszę zauważyć, że teren Polski na wschód od Wisły był traktowany jako teren podwyższonego ryzyka. Tu nie bardzo była odwaga lokowania kapitału. To się w tej chwili zaciera. To ryzyko jest inaczej szacowane. Ono jest niższe. I proszę zauważyć, przecież w Białej Podlaskiej także, w Białej Podlaskiej, ale wiem, że przecież w Siedlcach na naszym terenie pojawiają się inwestycje z zachodu. Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby ktoś z zachodu, były takie konferencje organizowane na naszym terenie, w Siedlcach Białej, rozmawialiśmy na ten temat. Więc pamiętam właśnie zaraz po 89 roku, tak byliśmy oceniani, że to jest teren podwyższonego ryzyka. Ten z kolei państwa za wschodnią naszą granicą no, niejako powodowały, że kapitał tutaj nie był lokowany, tak, bo gdzieś tam był szacowany w taki sposób, że jest duże prawdopodobieństwo, że może być stracony. Ze względu na tą sytuację geopolityczną.
Teraz zwracam się do pana senatora. Panie senatorze, czy pan mimo wszystko czuje, że mieszkamy w Polsce?
No niestety nie podzielam optymizmu pana posła, bo spojrzeć na mapę drogową inwestycji drogowych, które się odbywają w tej chwili w naszym kraju, jest to dokładnie podział Polski na polskie A i polskie B, czyli na wschód od Wisły i na zachód. Na zachód mamy nieporównywalnie więcej inwestycji, gdzie...
Ale pan mówi tylko o inwestycjach drogowych.
Mówię teraz o drogowych, prawda? No bo te drogi są jakby tym krzyżobiegiem dla gospodarki. W tej chwili rzeczywiście jest to zdecydowanie podział na polskie A i na polskie B. Nasza strona, czy na wschód od Wisły, jest zdecydowanie upośledzona pod tym względem, dodając, że była zdecydowanie gorzej rozwinięta wcześniej. Czyli jakby to się nie tylko, że się nadrabiamy coś, ale niestety zachód nam ucieka. Zachód Polski,
znaczy, zachód
nam
Polski
ucieka.
Tak.
A ja bym powiedział jeszcze nad więcej, bo mówimy o Siedlcach, mówimy o Białej Podlaskiej. Zgoda, to są miasta. Ale spójrzmy na nasze wioski. To jest naprawdę, nie jest Polska B, to chwilami ja bym powiedział Polska C, co jest, no, bardzo mi przykro o tym mówić, ale ja jeżdżę po tym.
Czyli pan dostrzega takie dysproporcje?
Zdecydowanie, zdecydowanie. Ostatnio, powiem szczerze, byłem...
Na jakim regionie na przykład pan równa tą naszą wieś?
Tą, absolutnie.
Ostatni jakiś przykład.
Ja naprawdę jeżdżę dużo po wioskach, bo mam taką pracę, że no, jeżdżę do takiej miejscowości, gdzie pan może i zwykły człowiek nie
dociera. Nie wie, że taka wioska istnieje.
Naprawdę
tak?
To są...
Możemy dyskutować.
To jest... Zaraz, panie pośle, za chwileczkę proszę, pan senator.
Dlatego to bardzo fajnie, że mamy czysty klimat, ale to nie do końca słyszę, czy wy chcecie, żebyśmy byli skansenem Europy. Bo tylko, prawda, piękne bociany, kapelusze osłomiane na głowy i
to
co?
To też jest potrzebne? Bardzo
zgoda,
potrzebne.
Tak, ale no ludzie tu żyją, oni muszą z czegoś żyć, muszą się rozwijać. Młodzi chcą studiować, prawda, nie tylko zaocznie, ale także na studiach dziennych. No, tutaj jest naprawdę potężny potencjał, a oprócz obietnic, że te pieniądze z Unii przyjdą, prawda, realnie tych inwestycji, tych zmian ja nie widzę, naprawdę nie widzę. I myślę, że zapytając pierwszego lepszego człowieka na ulicy...
Pan poseł macha przecząco głową.
Absolutnie nie zgadzam się z tak postawioną tezą w żadnym wypadku. Bardzo się cieszę, panie senatorze, że od tego pan zaczął. Ja zresztą celowo swojej wypowiedzi właśnie wskazałem na trzy obszary, które świadczą o tym, że nie jest tak, jak pan stwierdził. Otóż proszę zauważyć. Droga numer dwa.
Operujmy konkretnymi miastami, bo już, dla wielu osób to...
Dobrze, Warszawa, Mińsk, Siedlce, Terespol, Białopodlaska, Terespol. W całości jest w końcowej fazie przebudowy do standardów europejskich. Obwodnica Mińska, 22 kilometry, ja tu mówiłem w tym studio, budowana jest w standardzie autostrady. Z autostradą A2... Ja pamiętam, ja wiem, o czym pan senator mówi. Takie były kiedyś właśnie założenia, że autostrady dojdą do Wisły, do Warszawy, dalej nie. Proszę zauważyć, z autostradą A2 dochodzimy do 2012 roku do Warszawy, Stryków Konotopa. W tym czasie budujemy obwodnicę Mińska i proszę zauważyć, że zostaje króciutki odcinek do połączenia z obwodnicą, jesteśmy za Mińskiem, autostradą. I od stycznia tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiła do pracy...
To mówi pan od roku 2010, tak?
Tak, w tym roku. Przystąpiła do pracy nad przygotowaniem do zrealizowania ostatniego odcinka autostrady do skrzyżowania z dwójką, z dziewiętnastką w Międzyrzecu Podlaskim. Jeżeli to się stanie do 2015 roku, to tylko nierozsądny człowiek kierujący państwem nie wykonałby ostatniego odcinka z Międzyrzeca 60 km do granicy państwa. Więc to przeczy temu, o czym pan mówi.
Ale pan mówi, co będzie. Ale
to już jest. To już jest realizowane. To jest...
Pan jeździ do drogu z Warszawy, ja też jeżdżę.
Tak, bo ja mieszkam w Międzyrzecu, ja jeżdżę tędy.
No i co pan sądzi o tej drodze? Jest dobra nawierzchnia, ale...
Jest przebudowana.
Ona spełnia swoją rolę?
No pewnie, że spełnia.
A no, są zastrzeżenia.
Przy takim ruchu, jaki jest.
Ja wiem, o czym panowie mówicie. Bo rzeczywiście spadła prędkość przejazdu na tej trasie, ale proszę zauważyć...
Ale mówi się też, że niektóre rozwiązania trafione.
Ale jakby, w sensie, wiem, przewoźnicy, szczególnie
przewoźnicy.
Ciężarowych samochodów narzekają. Ale proszę zauważyć, jak się poprawiło bezpieczeństwo, bo spadła rzeczywiście prędkość przejazdu. To jest jedno. Droga kolejowa Warszawa-Terespol przebudowana została w całości i dostosowana do prędkości przejazdu 160 km na godzinę. Powiem więcej, w ubiegłym tygodniu, bo z wielką troską podchodziliśmy wszyscy mieszkańcy Siedlec, bo do mnie, do biura miałem kilka interwencji, ale także Biała Podlaska i tak dalej. Czwarty etap, dworce. Więc chcę państwu powiedzieć, w tym roku będzie już realizowany dworzec w Terespolu. W następnej kolejności w przyszłym roku będzie dworzec w Siedlcach. W następnej kolejności Łuków, Międzyrzec i Biała. Czyli to się robi. Jeżeli chodzi o drogę numer 19, państwo wiecie... Powiem nieskromnie, także miałem w tym...
To też proszę operować nazwami miejscowości.
To jest droga, która łączy Lublin
z Białymstokiem.
Białymstokiem przez Międzyrzec, tak, tutaj. Jest powołany pełnomocnik, który przygotował całą dokumentację związaną do powołania spółki specjalnego przeznaczenia
do przebudowy tej drogi na całej długości od Barwinka za Rzeszowem na granicy ze Słowacją do granicy z Litwą. Ponad 500 kilometrów drogi. Ta dokumentacja została złożona, ma stanąć na Radzie Ministrów. Po zaakceptowaniu powstaje taka spółka i proszę Państwa, realizujemy przebudowę tej drogi. To jest nasz teren. To właśnie świadczy o tym, że na ten teren kierowane są duże pieniądze.
Panie pośle, wszystko mówimy, że tak będzie. I daj Boże, że nie tak będzie.
Ale to robimy.
Ja
to
ostatnio powiem praktycznie. Jechałem z Siedlec przez Lublin do Rzeszowa, bo
Czyli tam święty pamięci
pogrzeb Stanisława Zająca. I powiem szczerze, że abstrahując od tego, wjeżdżając na Podkarpacie, drogi tak jak w Europie. Ja byłem zaskoczony. A niestety lubelskie, to dramatyczna rzecz.
Więc Siedlec do Lublina jechał pan przebudowaną drogą na całej długości. Jakby nie patrzeć. Rzeczywiście od Lublina w stronę Kraśnika jechał pan kiepską drogą do Janowa. Dalej rzeczywiście jest przebudowana. Ale to jest na zachód od Lublina.
Wszystko się zgadza, czyli dalej jesteśmy jednak w tej Polsce B. Nie używajmy się.
Jak ja mówię, że jechał pan przebudowanymi drogami, no to tak nie jest. Czyli tu wpłynęły duże środki. Proszę zauważyć, Siedlec przez Łuków, Radzyń do Sławatycz. Oprócz 20-kilometrowego odcinka między Rudnem a Radzyniem, cała droga jest przebudowana tutaj do Siedlec i od Siedlec
bo już nie było innego wyjścia, trzeba było to zrobić.
Ale panie senatorze, się dokonało w ostatnich latach i
proszę nie mówić, to mówimy tylko o remontach, a o nowych inwestycjach. No.
To jest przebudowana droga, to nie są remonty.
A propos autostrady, ostatnio gościłem w studio pana posła Czesława Mroczka z Platformy Obywatelskiej, który zadeklarował, że nawet wcześniej powstanie autostrada z Warszawy do Terespola. Mówił nawet o roku 2013.
No nie, to jest fizycznie niemożliwe.
Było takie stwierdzenie, pytałem się aż dwukrotnie pana posła.
Do skrzyżowania z 19 do Międzyrzeca jest szansa, że może być wybudowana, bo to jest proces przygotowawczy i realizacja. Realizacja nie problem, przygotowawczy problem, wykupienie gruntu.
No i później przetargi, ewentualne powołania.
2015 jest realny. Bo w ogóle to była planowana po 2020. Właśnie w tym jest, to jest właśnie
te piękne, daty były różne.
Piękne przyspieszenie. W związku z tym ja się spodziewam się, jeżeli tak, to do 2020 do granicy będzie absolutnie autostrada wybudowana.
Teraz zwracam się do pana Mariana Burdy, przewodniczącego Rady Miasta Białej Podlaskiej. Pan jako przewodniczący Rady Miasta, czy pan odczuwa, że właśnie jesteśmy w tej Polsce B, że wiele nam brakuje do pozostałych regionów kraju, właśnie do tej części zachodniej.
Tak, mimo tych zmian, o których tutaj słyszeliśmy, dotyczących infrastruktury drogowej, ja z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że mamy takie poczucie, iż jesteśmy mimo wszystko w Polsce B. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nawet początek okresu przemian, które zaszły w naszym kraju, to ja mogę na przykładzie Białej Podlaskiej powiedzieć tak, że mieliśmy w Białej zakłady przemysłu wełnianego Biawena, które dawały zatrudnienie bardzo dużej grupie ludzi. Mieliśmy dobrze funkcjonujące zakłady meblarskie, które kolejne tysiące, można powiedzieć, ludzi zatrudniały. Mieliśmy jednostkę wojskową, mieliśmy lotnisko. W otoczeniu wojska pracowało również bardzo wiele ludzi. Ze znalezieniem pracy autentycznie w Białej w tym okresie większych problemów nie było. Dzisiaj wszystkie te jednostki, o których mówiłem, padły. Straciliśmy tysiące miejsc pracy, a niestety z przyczyn obiektywnych, można powiedzieć, tak się składa, tak przynajmniej się sądzi, że te miejsca, nowe miejsca pracy nie pojawiają się. Mówił pan redaktor o tym, że pojawiają się inwestorzy, którzy chcieliby zainwestować zdecydowanie szybciej na terenach zachodnich. To prawda. I szczerze powiem, nie wiem, z czym związane jest ryzyko, o którym tutaj wcześniej słyszeliśmy, inwestowania na tym terenie. Nie wiem, czy nie ma woli otworzenia naszej granicy, o której, o otwarciu której to
słyszeliśmy. No tak, a to problem, problem polityczny.
Właśnie o to chodzi. No, ja sądzę, że to panowie o tym tutaj właśnie rozstrzygają. No bo o jakich tu zagrożeniach może być mowa? Czy u nas nie ma dostatecznie wykwalifikowanych ludzi, czy problem tkwi w potencjale ludzkim? Tak również nie sądzę. Sądzę, że teren Białej Podlaskiej jest drenowany przez stolicę. Wszyscy, którzy potrafią, którzy się potrafią czymś wykazać, którzy mają przygotowanie, pracują w Warszawie, jeżdżą do tej Warszawy. Duża część pracuje legalnie, duża część pracuje nielegalnie. Potwierdzeniem głoszonej przeze mnie tezy, iż mimo wszystko żyjemy w Polsce B, jest według mnie dochód PKB brutto liczony na jednego mieszkańca, który w przypadku województwa mazowieckiego wynosi 52 400 zł rocznie, dolnośląskiego 35 600, śląskiego 34 800, wielkopolskiego 34, podczas gdy w lubelskim dochód ten sięga 22 tysięcy złotych, podkarpackim podobnie, w podlaskim 24 400 zł. No skąd to się bierze? To są cyfry, które przytacza OECD, a więc Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. No, sądzę, że w te dane no, nie mamy podstaw.
No, właściwie nie wierzyć, prawda?
Tak, i trudno im nie wierzyć. I to chyba wyraźnie właśnie pokazuje, że zainteresowanie naszymi terenami jest znikome, jeżeli chodzi o inwestycje, natomiast co do przyczyn. No, mieliśmy ustalone plany wspomagania tych terenów, mamy opracowany i przyjęty, z tego co pamiętam, plan wspomagania ściany wschodniej na lata 2007-2013 bodajże. Ponad 2,2 miliarda euro ma trafić na nasze tereny. Chciałbym spytać, no, kiedy te pieniądze trafią? Jesteśmy, można powiedzieć, w połowie. My tego, w połowie tego czasu my tego nie odczuwamy. Dla mnie dziwną rzeczą naprawdę jest, jeżeli o względach gospodarczych na przykład decyduje organizacja takiej imprezy jak Euro 2012, które wywraca te plany do góry, bo nie wiem, czy brakuje nam mocy wykonawczych, czy brakuje nam środków. My się wycofujemy albo przekładamy na dalszy termin realizację właśnie autostrady na naszym terenie, właśnie budowy trasy łączącej Białystok aż z Rzeszowem. Dlaczego na naszym terenie tak trudno utworzyć specjalną strefę ekonomiczną, która mogłaby zachęcić inwestorów do wyłożenia pieniędzy na naszym terenie? No, tych pytań ciśnie się na usta naprawdę bardzo wiele i myślę, że wszystkie te pytania no, można by traktować w kategorii postulatów adresowanych do naszych władz, że trzeba coś z tym tematem ruszyć. Już wielu polityków deklarowało, że oto lada dzień zostanie właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej granica otworzona z Białorusią. No, już niektórzy obwieścili sukces, że to było ich sukcesem. Mijają kolejne miesiące. Tego nie widać. Cierpimy na tym wiele. I takich przykładów można by mnożyć. Pan poseł mówi o budowie dworców. Ja boję się, że może dworce wybudujemy, ale nie będzie miał kto przez te dworce może przejeżdżać. I tego się też nie pośle.
Panie
pośle, padły Małaszewicze jako rejon przeładunkowy.
Nie padły. Niedawno otworzyliśmy uroczyście kolejny terminal kontenerowy. No panie przewodniczący, no proszę o faktach mówić.
No ja mówię
o faktach. Ja rozumiem troski, które pan wyraża. niepokoje, niecierpliwość, bo chcemy szybko, ale naprawdę, no mówmy o faktach. No jak może pan nie zauważyć, że rozbudowujemy, bo wybudowaliśmy, ale rozbudowujemy przejście w Terespolu, przejście w Sławatycza, przejście nowe w Dołchobyczowie, przejście w Dorochusku, bo przecież przebudowana droga numer 12 z Lublina do Dorochuska, przebudowana z Lublina do przejścia w Kukurykach. Przecież to są te tereny, które nazywacie Polską B. To są gigantyczne środki. Wracam do naszego terenu. Droga z Moszczanki 48 do Kocka w przebudowie. Przecież wiecie, że to są pieniądze. Obwodnica Kocka w przebudowie. Pan mówi, że na 19 się nie robi. Przecież ona jest od Lublina do Białej, do Międzyrzeca przebudowana. Jak pan tego nie zauważa? Obwodnica Międzyrzeca, obwodnica Radzynia. No,
ale czy to panie, nowy miejsca
a do Białego Stoku?
No jeżeli uważacie, jeżeli zgodziliśmy się panowie, pan senator mówił w pewnym momencie, że infrastruktura, bo co do tego szeroko rozumianego transportu, w tym drogowa, jest tym, która napędza tak gospodarkę, no to panowie, jeżeli to zrobiliśmy, droga 63 z Radzynia do przejścia Słowatyczach przebudowana, no panowie.
Tylko panie pośle, to samo można powiedzieć, plus jeszcze wiele dodatkowych obwodnica, zadań inwestycyjnych realizuje się na zachodzie.
Panie przewodniczący, dokładnie. Obwodnica miasta Biała Podlaska, którą powinno miasto sfinansować 11 kilometrów z budżetu państwa, przebudowana, ludzie jadący tutaj mówią, Żmijan, co wy tam robicie? Co to za obwodnica jak na autostradzie? A pan przewodniczący tego nie zauważa?
Tylko, no, panie pośle, chcę powiedzieć jedno. Pan doskonale jest zorientowany o dochodach, na temat dochodów, jakie osiąga miasto Biała Podlaska. Przebudowa obwodnicy zgodnie z tymi standardami, które określa Unia Europejska, praktycznie zadłużyłoby biorąc tak, nawet nie pozwoliłaby na zaciągnięcie jakichkolwiek kredytów na realizację tej inwestycji. My tego nie moglibyśmy podjąć, podejrzewam, że przez najbliższych 10 lat. A o czym to świadczy? To świadczy o naszej kondycji gospodarczej, po prostu, która bierze się też ze ściśle określonych przyczyn.
Panie przewodniczący, chcę panu powiedzieć, przypomnieć, bo pan wie doskonale, kiedy przyjmowaliście dobrowolnie, w przeciwieństwie do Siedlec, które wykazały wtedy, przewidywały, że tak będzie, nie przyjął prezydent miasta obwodnicy Siedleckiej i rzeczywiście miał, wtedy mieszkańcy mieli prawo dochodzić i oczekiwać, że państwo przebuduje tą obwodnicę, a miasto Biała Podlaska wietrzyło pieniądze za tą drogą, no i przejęło na swoje nieszczęście, w związku z tym musieliśmy to zrobić właśnie politycy wysiłkiem, żeby państwo sfinansowało, w związku z tym no niech pan to
ja
ma
tego
na uwadze.
Panie pośle, a przy okazji zauważam, że dystans między nami a Zachodem wcale nie maleje, tylko rośnie.
A przy okazji miasto zrobiło mnóstwo infrastruktury towarzyszącej.
I na tym zakończymy pierwszą część. Chwila odpoczynku i wracamy do naszej dyskusji.
miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze.
Atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Asłanowicza 17.
Witam Państwa na drugiej części audycji. Przypomnę, że gośćmi dzisiejszego wydania audycji Porozmawiajmy jak ludzie są pan Marian Burda, przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska, pan Waldemar Kraska, senator Prawa i Sprawiedliwości i pan Stanisław Żmijan, poseł Platformy Obywatelskiej. Rozmawiamy na temat, no, czy nasz region południowego Podlasia, wschodniego Mazowsza jest Polską B. Mówimy, że pan poseł Żmijan twierdzi, że z tej Polski B wychodzimy, a nawet już jesteśmy w Polsce A. Natomiast panowie pozostali dwaj są troszeczkę przeciwnego zdania. Na pewno wszyscy się zgodzimy, że zdecydowanie miejsc pracy w naszym regionie powinno być więcej. Ale teraz należało się zastanowić. Nasz region głównie znany jest z rolnictwa. I teraz jest pytanie, czy powinniśmy, nie wiem, stawiać na rolnictwo i starać się rozwijać to, co niejako jest nam przypisane, znak zapytania. Czy jednak starać się ściągać tu inwestorów, by lokowali swoje inwestycje, no i za tym szłyby miejsca pracy. Może się słabo promujemy, może nasze lobby polityczne, samorządowe jest za słabe, by no właśnie przekonywać potencjalnych inwestorów, by tutaj chcieli inwestować. Pana opinie, panów opinie, panów zdanie na ten temat.
Czy w moim przekonaniu i jedno i drugie. Oczywiście.
Pan mówi rolnictwo i przemysł, tak?
Tak, rolnictwo jedno i drugie. Tutaj nie powinniśmy po prostu zatracić właściwych proporcji. Rolnictwo nie ulega wątpliwości, bo jesteśmy terenem rolniczym. I to, że także do tego się odnosiłem, że to jest ten obszar, w którym tkwi potencjał, mimo że mamy świadomość, że rolnicy narzekają, ale trzeba jasno powiedzieć, że jesteśmy objęci wspólną polityką rolną, bo to nie jest tak, że tylko nasi rolnicy narzekają. Narzekają także rolnicy francuscy, niemieccy i tak dalej, i tak dalej. My mamy świadomość, że jeszcze nie jesteśmy równo traktowani w sensie chociażby dopłat, ale już dochodzimy i dojdziemy do równych dopłat. Wszyscy się zgodzili w całej Europie, w Unii Europejskiej, że rolnictwo to jest ta gałąź gospodarki, która musi być wspierana z budżetów, czy unijnego, czy wspierana także krajowych. I chodzi o to, żeby to była wspólna polityka rolna, czyli żeby były jednakowe warunki gospodarowania, uwzględniając oczywiście specyfikę krajów, no bo Portugalia to zupełnie inne warunki klimatyczne niż Polska, ale jednak wspólna polityka rolna, że ona wymaga wsparcia. I to jest właśnie to, co daje nadzieję. Nasi rolnicy absolutnie ze swoim potencjałem, swoją pracowitością i tak dalej dadzą sobie radę z rolnikami, z konkurencją, z konkurowaniem na rynku rolnym w Europie, pod warunkiem, że będzie to wspólna polityka rolna. I tak, ponieważ jesteśmy właśnie w Unii Europejskiej, to są podstawy do stwierdzenia, że ten obszar, na ten obszar możemy liczyć, jeżeli chodzi o nasz teren i tutaj jest tkwi potencjał. Jeżeli chodzi o drugą część, to jest oczywiste, że w rolnictwie rolnictwo nie zapewni dla wszystkich miejsc pracy. W związku z tym niezbędny jest także rozwój usług, także inwestycje kapitałowe, także inwestycji tworzących miejsca pracy, także zakładów pracy. Tylko znowu, jeżeli pan przewodniczący wspominał sięgał wspomnieniami do czasów, kiedy były zakłady meblarskie, kiedy były Biawena. No, tak, to się wszystko zgadza. Pamiętamy te czasy, tylko my musimy dzisiaj jasno powiedzieć. Dzisiaj nie jest problemem wytworzyć. Dzisiaj problemem jest rynek zbytu. Bo dzisiaj uruchomienie zakładów meblarskich w Białej nie byłoby żadnym problemem. Problemem będzie rynek zbytu na wytworzone materiały. Niemniej jednak, jeszcze raz podkreślam z całą mocą, jedno i drugie. To daje gwarancję, że mam świadomość, że nie w takim tempie, jakbyśmy oczekiwali, ale na pewno będzie to właściwy kierunek. Oczywiście usługi. Proszę zauważyć, my mówiliśmy dużo o tych drogach, o tym transporcie. W której części kraju powstało tak dużo firm transportowych międzynarodowych, jak w naszej części? Ano właśnie siedleckie, ano właśnie lubelskie, Biała Podlaska, Międzyrzec. To jest naprawdę gigantyczny skok. Mam możliwość spotykania się z tymi przedsiębiorcami bardzo często i wiem, jak dużo miejsc pracy z tego tytułu powstaje. Prawdą jest, że oczekujemy dobrych kontaktów i współpracy ze Wschodem, bo to jest rynek właśnie transportowy, który będzie się poszerzał i będzie możliwość zwiększania miejsc pracy. Tyle z mojej strony.
Ja do pana przewodniczącego, pana Mariana Burdy. A może problem tkwi to, co zasygnalizowałem na początku mojej wypowiedzi teraz, w tym kontekście, że może mało promujemy się, może małe lobby jest samorządowe, polityczne, że ci inwestorzy nie zaglądają i nie chcą tutaj ulokować swoich inwestycji, i za tym stworzyć miejsca pracy. Jak pan to widzi jako przewodniczący Rady Miasta?
To znaczy, tak, w mojej ocenie, jeżeli chodzi o przyszłość naszych terenów, podzielam to, co powiedział przed momentem pan poseł Żmijan. Uważam, że też nasze tereny predysponują nas w szczególności do tego, abyśmy zajmowali się produkcją rolną, tylko uważam, że po to, aby wiązać przyszłość naszego regionu z tą dziedziną produkcji, to trzeba by to nasze rolnictwo trochę zrestrukturyzować. Bo mimo wszystko na terenach wiejskich przeważa jeszcze jest wiele u nas tego rodzaju gospodarstw, które liczą sobie 2, 3, 4, 5 hektarów maksymalnie. To decyduje już na wstępie o tym, że produkcja w takich gospodarstwach będzie produkcją niskotowarową, produkcją drogą i produkcja, która na rynku nie będzie konkurować, może pozwoli tylko na zmniejszenie liczby bezrobotnych, bo takie gospodarstwa pozwalają sztucznie zmniejszać liczbę bezrobotnych.
No ale co to za dochody, można powiedzieć,
tak,
prawda?
Chociaż w rzeczywistości tak się nie dzieje. Te rodziny, które dysponują na przykład gospodarstwem dwuhektarowym, jeśli nie prowadzą jakiejś działalności specjalistycznej, to podejrzewam, że status materialny takiej rodziny jest gorszy, aniżeli tej korzystającej z zasiłków dla bezrobotnych. Posiadanie dwuhektarowego gospodarstwa, z tego co wiem, już nie pozwala na korzystanie z takiego wsparcia. Jeżeli chodzi o rolnictwo, uważam również, że musimy w jakiś sposób, państwo musi promować i zainicjować powstanie grup producenckich, sprzedawanie towarów nieprzetworzonych nigdy, uważam, na większą metę nam korzyści nie przyniesie. Ja uczestniczyłem w szkoleniu unijnym we Francji, zwiedzaliśmy właśnie takie grupy producenckie, tam można powiedzieć nie sprzedaje się surowca, tylko sprzedaje się gotowe produkty i to pozwala rolnikom żyć na godziwym poziomie. Wracając do promocji, rzeczywiście nasz teren nie jest odpowiednio promowany, to z całą stanowczością pragnę też podkreślić, bo chyba nie wszyscy, którzy gotowi byliby może nawet inwestować na terenie Polski tak daleko, na krańce wschodnie chyba nie docierają, tak mi się wydaje. A i sami nie podejmujemy też określonych działań. I tutaj wrócę do tego nieszczęsnego euro. My się w wielu wypadkach śmiejemy z działań podejmowanych przez Ukraińców. Mówimy, że to są działania nieskoordynowane, ale na tym przykładzie chcę pokazać, że u nich rozmieszczenie na przykład stadionów równomiernie dotyczy całej Ukrainy. U nas zlokalizowano jakoś tak dziwnym trafem same zlokalizowano stadiony w starej Polsce, a niestety na tereny Polski B te inwestycje nie sięgnęły. A przecież to wiąże się z przybyciem tysięcy ludzi z całej Europy, którzy mogliby właśnie poznać nasze tereny, mogliby zaświadczyć autentycznie, że tutaj warto pojechać, że tutaj jest co zobaczyć, że tutaj można mile i stosunkowo tanio czas spędzić. Niestety, no, tego rodzaju działań po prostu u nas nie ma. Jeżeli chodzi o agroturystyka jeszcze nie jest chyba na tyle popularna, żeby mogła skalę przynosić większe dochody i stanowić jakieś zabezpieczenie egzystencji dla naszej społeczności. A autentycznie u nas miejsc ekologicznych, miejsc ciekawych przyrodniczo, myślę tutaj o podlaskim przełomie Bugu między innymi, myślę o okolicach Nepel, Terespola, przecież jest sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej. My mamy tereny naprawdę, na których moglibyśmy tego rodzaju działalność rozwijać, tylko potrzebna jest chyba mimo wszystko promocja, potrzebny jest dopływ kapitału na te tereny, który tego rodzaju działalność mógłby uruchomić.
Ja pytanie mam do pana senatora. A może jednak my troszeczkę tak patrzymy, że ktoś za nas powinien coś zrobić. Może sami za mało tutaj jako przedstawiciele władz lokalnych robimy, żeby ściągnąć takich czy innych inwestorów, no, zabiegać o nich. Jak pan widzi tą sprawę?
Ja tak może wrócę do wcześniejszego wątku jeszcze, jeżeli pan pozwoli. My tak pogodziliśmy się z tym, że jesteśmy typowym obszarem rolniczym, ale to nie był nasz wybór tak do końca, ponieważ no, to się bierze z okresów rozbiorowych, kiedy zaborcy, którzy okupowali te ziemie, czy zabór rosyjski i austriacki, tutaj nie było żadnych inwestycji, prawda? Tu nie było żadnego przemysłu. To było po prostu zmuszenie tych ludzi, którzy tutaj mieszkali, do takiej egzystencji. I to niestety trwało przez lata.
Te zaszłości pokutują, nie?
Oczywiście. W okresie międzywojennym, prawda, no, powstały te programy. Ostatni program, który oczywiście nie szedł w życie przez wojnę, od 1939 do 1954 roku, ta 15-letni program Kwiatkowskiego, który właśnie na te tereny miał skierować gro inwestycji, które miały ożywić ten teren, nie tylko pod względem rolniczym, ale właśnie przemysłowym, bo jeżeli jesteśmy w obecnej rzeczywistości, rolnictwo tak się prężnie rozwiera, tak jest duży postęp technologiczny, że tych rąk pracy zdecydowanie potrzeba mniej, prawda? Nie to, co już było 5, czy nawet 10, 20 lat temu. Dlatego no, gdzieś tych ludzi trzeba zatrudnić. To jest świetnie, że mamy czyste powietrze, czysty klimat, no ale ludzie muszą gdzieś pracować, prawda? Jeżeli oni mają pracę, jednocześnie poziom życia wszystkich ludzi w tym terenie rośnie. Są dobrzy rolnicy, są usługi, które świadczą dla nich, prawda? On nie musi sam reperować tej maszyny, tylko zleci to komuś innemu. Ale wiele młodych ludzi, no niestety, no oni nie będą tymi rolnikami. No jeżeli tu nie ma miejsca pracy, oni wyjeżdżają gdzieś gdzie indziej. No i tutaj mówię, no na wsiach w tej chwili widzimy, że właściwie są takie gospodarstwa, tak jak pan powiedział, 2-3 hektarowe, gdzie głównym źródłem utrzymania to są rodzice, czyli renciści, którzy dostarczają co miesiąc odpowiednią kwotę pieniędzy.
Niewielką,
ale no stałą, która jakby no pozwala egzystować. Ja nie mówię, że to jest godne życie, bo to nie jest godne życie. To jest egzystencja od pierwszego do pierwszego. Dlatego myślę, że no marzy mi się taki program czy plan Kwiatkowskiego, żebyśmy wymyślili coś takiego, żeby ten teren na wschód od Wisły sprowadzić kilka przynajmniej inwestycji centralnych, które by naprawdę ożywiły to. To naprawdę nie zaszkodzi tym terenom, czy Nadburzańskim, czy Parkom Krajobrazowym, czy rejonom Puszczy Białowieskiej. ale naprawdę bardzo ożywi. Pan poseł mówi o tych drogach. Oczywiście tak, ale te drogi w tej chwili no, są tylko drogami przelotowymi. Te tiry tylko śmigają po naszych województwach i nic więcej z tego nie wynika. No, no super, że one jadą, ale one jadą do Poznania, one jadą na zachód, a nie zostawiają towarów tutaj. No bo komu? Ja tak z perspektywy czasu obserwuję najbardziej prężną działką, jakby rozwijającą się w naszym terenie, to są sklepy. Supermarket i handel. No, no tak, tylko że w pewnym momencie no, ktoś w tych sklepach musi kupować i za coś, prawda? No, no myślę, że też to w pewnym momencie się skończy. Dlatego no, myślę, że rząd to powinien usiąść i pomyśleć, żeby no, naprawdę kilka konkretnych inwestycji centralnych w tych terenach.
No tak, ale czy rząd może skierować no, konkretne centralne, prawda, jakieś inwestycje, przecież nie jest to czas gospodarki sterowanej, prawda?
Absolutnie. Znaczy, szanowni państwo, panie senatorze, więc ja w swojej wypowiedzi mówiłem, te drogi to nie tylko ruch tranzytowy, no właśnie na naszym terenie powstało, właśnie obchodzą rocznice 20-lecia, 15-lecia, 10-lecia, prężne firmy transportowe, to właśnie
ale,
ma
ale, przepraszam, ale pan za to mówi, że oni tylko wożą przez nasz no, region towary,
tak,
prawda?
Ale bez tych dróg, bez tych inwestycji, no nie byłoby tego. No musimy się z tym zgodzić przecież. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie obcy tu przyjeżdżają. To nasi. Nasi mają możliwość zarabiania.
No nie się wyobraża, że powstała jakaś fabryka samochodów na przykład. No, przykład taki pierwszy z brzegu. No, ja nie mówię, żeby Huta jakaś
no
powstała.
Przecież, no przecież państwo wiecie, no nie możemy tutaj jakichś roztaczać nierealnych wizji. Dlatego, że proszę zauważyć, że to, że powstaje fabryka w Gliwicach czy we Wrocławiu, czy filia jakiegoś koncernu, to nie jest decyzja rządowa. To przyjeżdżają po prostu, trzeba zaoferować teren, trzeba zapromować. Mówiliście panowie o tym, pan redaktor o tym mówił. Trzeba stworzyć właściwe warunki, zachęcić po prostu tych inwestorów. No a czym można zachęcić? No właśnie uzbrojonym terenem. No właśnie warunkami albo zwolnieniami podatkowymi i tak dalej. No musi być ta infrastruktura, bo to jest oczywiste, że bez tego to już na pewno nikt się nie zainteresuje.
To są samorządy, prawda?
Nie tylko, to znaczy w efekcie. Tak, duże, samorządy regionalne.
Samorządy moje, że są niezaradne, to nie warto w jakiś sposób przynajmniej wskazać tą drogę.
Ale rząd nie może. Nie ma takich po prostu możliwości, żeby dany koncern po prostu skierować na dany teren. No, to nie jest ten czas, to nie jest gospodarka centralna.
Panie pośle, no jak się chce, to się to zrobi. No, Czesi potrafią, a my nie potrafimy.
Nie potrafimy, no bo powstały w Polsce, nie możemy tak mówić, powstały w Polsce, powstawały oczywiście z określonymi okresowo problemami. To nie jest tak, że jak się pojawiła fabryka, czy w Tychach, czy w Gliwicach, Opel, czy we Wrocławiu, że nie były kłopoty, bo przed kilka miesięcy temu przecież cały świat dyskutował i z niepokojem patrzył, że będą zamykane, no bo w ubiegłym roku szczególnie spadła sprzedaż samochodów, światowa produkcja spadła, podłamała się, zresztą ten kryzys światowy wpłynął na to. W związku z tym to jest po prostu gospodarka rynkowa i w związku z tym nie ma jakiegoś nakazowo rozdzielczego.
Czyli państwo nie ma wpływu na to, żeby pomóc tym terenom, tak?
Znaczy, kierowania inwestycji na pewno nie. No ale nie ulega wątpliwości, że Huty na Lubelszczyźnie nikt nie zbuduje. Myślę, że nie ma pan wątpliwości. Na pewno pewne rzeczy trzeba robić i państwo jest w stanie. To, że bardzo, bardzo zabiegamy i chcemy doprowadzić do tego, bo kopalnie zostały wprowadzone na giełdę, nie zostały, zresztą jakby pozostawmy to, ale zabiegamy o budowę koło kopalni Bogdance elektrowni. No przecież przesył energii na tak odległe tereny to są koszty i to trzeba płacić. A węgiel trzeba wozić. Wozimy z Bogdanki do Kozienic, wozimy do Połańca. No przecież na miejscu, gdyby była elektrownia, nie ulega wątpliwości. Byłyby to miejsca pracy, byłyby to mniejsze koszty i o to zabiegamy. Ja nie mówię, że państwo nie ma tutaj zupełnie możliwości, ale nie ma akurat w takich obszarach, na które wskazujecie, że państwo zachęci, żeby tu powstała fabryka samochodów.
A ja myślę, że państwo ma obowiązek wręcz.
Nie. państwom nie ulega wątpliwości.
To jest to państwo.
Tylko na pewno od racjonalnej gospodarki, a nie od kierowania konkretnych inwestycji na dany teren, bo tu po prostu trzeba stworzyć warunki, trzeba zachęcić, trzeba pozyskać tych potencjalnych inwestorów. Proszę, jeszcze raz wrócę do tego lotniska w Białej Podlaskiej. No przecież cały świat wie, tu różni ludzie, chociażby ten Wajab Toj, który tu kilkanaście miesięcy, czy nawet lata to trwało, kiedy roztaczał wizję, czego tutaj koło Białej Podlaskiej nie da się wybudować. No przecież cały świat o tym wiedział. Gazety w Stanach pisały, w Japonii i w Chinach i w krajach arabskich. No czemu się nikt nie zainteresował tym? Dlatego, że nie jest problemem wybudowanie lotniska, bo pas startowy wybuduje samorząd, nawet siedlecki, czy wespół z gminami i powiatami otaczającymi. Problemem jest operator na tym lotnisku, bo to nie jest działalność charytatywna. To w określonej perspektywie musi następować zwrot kapitału. I to jest problem. Musi być masa przewozowa, muszą chcieć ludzie latać. Więc to są problemy.
Ale jeżeli przyjeżdża inwestor z zagranicy, to on nie idzie do prezydenta Siedes, tylko idzie do ministerstwa i się pyta, gdzie mógłby gdzieś inwestować?
Niekoniecznie.
Ja nie mówię o dużych inwestorach.
Do regionów jadą.
Minister powinien mieć pewną pulę miejsc i nie kierować je tam na zachód, tylko kierować je na wschód. No, to, że samorządowcy nie przedstawiają takich miejsc, no to trzeba jakoś na nich wpłynąć.
Znaczy, że tak nie jest, to tylko krótki przykład. W Lublinie od kilku lat jest specjalna strefa ekonomiczna. W tej chwili buduje się 5 zakładów. Wcale nie jest naprawdę tak, że jeżeli się wskaże bardzo atrakcyjny teren, jeżeli się państwo orientujecie, to jest wylot w kierunku Zamościa po lewej stronie, po sąsiedzku w dzielnicy Felin.
W Lublinie.
Więc wcale nie jest tak, że nagle pojawiają się z całego świata. Jest rzeczywiście 5 inwestycji w budowie. Jedna chyba już jest uruchomiona, ale naprawdę nie ma nawału. I Lublin jest, wydaje się, niemałym ośrodkiem, niemałą aglomeracją. Wydaje się, zresztą na wschód już, jeżeli już w tych kategoriach mówimy, od Wisły to jest największe miasto. I potężny środek akademicki, ponad 100 tysięcy studentów i wcale nie zjeżdżają się inwestorzy tak jakbyśmy oczekiwali. W związku z tym naprawdę to tych atrakcyjnych terenów jest dużo. To nie jest tak, jeżeli...
No każdy walczy o swoje, taka jest prawda. Bardzo proszę, bo to pan przewodniczący już nie może się doczekać głosu, więc oddaję głos.
Pan senator pytał i podnosił różne formy pomocy, które państwo mogłoby zainicjować po to, żeby przyciągnąć na nasze tereny inwestorów. A ja chciałbym zadać panu posłowi przekorne pytanie, czy państwo nie zamierza nam przypadkiem szkodzić w tym temacie, a dlaczego? W ostatnim okresie pojawiają się oto pomysły, że należy rozwijać metropolię jako lokomotywy, które pociągną naszą gospodarkę do przodu. I te wszystkie metropolie, które są niejako planowane do uznania za metropolie, położone są niestety po lewej stronie Wisły i prawdopodobnie doprowadzą do doprowadzą do pogłębienia różnic gospodarczych pomiędzy prawą i lewą stroną Wisły, bo z tego co wiem, żadne z naszych, i to nawet to największe Lublin, to ma bardzo wątpliwe szanse do załapania się na status metropolii. Co wtedy? Dlaczego tego rodzaju działania się podejmuje? Inne niebezpieczne działania inicjowane między innymi ostatnio przez samorządy, przez samorząd miasta stołecznego Warszawy, próba uchylenia się od płacenia tak zwanego janosikowego. Samorządy położone na terenach, na których są olbrzymie bogactwa surowców mineralnych. Myślę tu o miedzi w szczególności, a więc Lubin, Głogów, Legnica, tam gdzie są położone olbrzymie zakłady przemysłowe przynoszące duże dochody. Myślę o tych samorządach, które są bogate w przemysł i to przemysł w dużej części wybudowany, można powiedzieć, nakładami całego naszego kraju. Te samorządy zaczynają się buntować przeciwko wpłacie pieniążków do wspólnego kotła, z którego to kotła miałyby być wyrównywane dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów. No tak powoli, ale można by rzec z uporem maniaka, ten temat jest drążony i my upatrujemy w tym również pewnego zagrożenia. Czy my wielkie dochody z tego ciągniemy i zyski? Nie, bo na przykładzie Białej Podlaskiej mogę powiedzieć, że janosikowe w subwencji ogólnej stanowi gdzieś tam w subwencji ogólnej około 600 tysięcy złotych. No, ale
tylko dla samej Białej Podlaskiej.
Tak, dla samej Białej Podlaskiej, ale ma to mimo wszystko swój przynajmniej symboliczny wymiar, bo my w rozwój miasta stołecznego Warszawy jestem zdania, że wnosimy zdecydowanie więcej, aniżeli powszechnie się sądzi.
Chodzi
nasi
o te kadry,
ludzie jeżdżą tam, pracują na czarno. To stanowi o dochodzie PKB w Warszawie, a nam przysparza później na utrzymanie tylko ludzi do sfery socjalnej, bo ci ludzie pracując na czarno nie dopracowują się rent, nie dopracowują się emerytur, mają szansę do nas powrócić na utrzymanie celem zabezpieczenia im mieszkań socjalnych, wypłaty zasiłków i innych tym podobnych rzeczy.
Mówimy o miejscach pracy, a z tym się wiąże także edukacja, prawda? Żeby były odpowiednie osoby przygotowane do pracy, muszą się wyedukować. Państwu zdaniem, jak postrzegacie poziom edukacji, dostęp do niej na terenie naszego regionu? Mam to na myśli te szkolnictwo podstawowe, ponadgimnazjalne, no i wyższe. Czy ta sieć, która jest do dyspozycji w naszym regionie, jest wystarczająca, czy powinno jeszcze coś więcej się pojawić?
Nie jestem w tym obszarze najmocniejszy, ale powiem najkrócej na takie odczucia przeciętnego mieszkańca i z kontaktów z ludźmi. Otóż w moim przekonaniu mamy, zarówno w Białej Podlaskiej, mamy zarówno w Sielcach, ale także w mniejszych miastach. Takie próby są podejmowane. My mamy określoną sieć szkół. Nie mam wątpliwości co do szkół podstawowych, oprócz tych problemów, z którymi gminy się borykają, co do ilości sieci i tak dalej.
Ewentualnego zamykania szkół.
Tak, oddzielny temat. Średnich szkół nie mam wątpliwości. Jest dobra sieć. Są to średnie szkoły od dobrych, renomowanych, z tradycjami, renomowane szkoły z dużymi tradycjami w Sielcach, w Białej, w mniejszych miasteczkach. Oczywiście są i szkoły wyższe. I w moim przekonaniu są to, i jeżeli chodzi o ilość, jest ich wystarczająca ilość. Problemem jest jakość nauczania. I jeżeli mogę wyrazić, że w Sielcach już jest określony poziom, to jednak w Białej Podlaskiej, do której mi jest bardzo blisko, to jednak z poziomem nie jest najlepiej. Trzeba by pracować.
A co pan ma na myśli tutaj?
No, funkcjonujące szkoły, no, proszę pana, nie chciałbym tutaj wyższe oczywiście. Więc jeżeli chodzi o poziom, to jednak trzeba by się tutaj dopracowywać.
No ale wyższe szkoły w Białej Podlaskiej, no myślę, że zamiastowy Wydział Wychowania Fizycznego, także Państwowa Szkoła Wyższa, no tak raczej starają się rozwijać pod każdym względem.
No więc jeżeli się gdzieś tam pojawiają oferty pracy, na przykład informatyka i ktoś zastrzega, żeby to nie było absolwent PWST Białej, to coś to oznacza, prawda? No tak się zdarzało. W związku z tym ja nie mam żadnej wątpliwości, że AWF się Biały dobrze rozwija, bardzo dobrą bazę i kadrę i tak dalej. To jednak tam są filie i tak dalej. Więc tu co do jakości na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia.
Ja myślę, że
jeżeli chodzi o my jesteśmy blisko przecież Lublina, Warszawy, no to tutaj nie mam wątpliwości, to jest wysoki, dobry poziom. My bazę mamy niezłą, nie ulega wątpliwości. No a wszelkie próby w Międzyrzecu, w tych małych miasteczkach, no to jednak trzeba jednoznacznie powiedzieć, tu trzeba dużo, dużo wykonać. Albo zdecydować się na zamykanie tych właśnie małych miejscowościach, albo zdecydowanie wsparcie materialne, oczywiście kadrowe i tak dalej, żeby podnosić poziom nauczania. Ja wiem, że one odegrały swoją rolę, nie ulega wątpliwości, nie chciałbym tutaj dezawuować do końca tych przedsięwzięć, ale powiadam, jeżeli chodzi o jakość nauczania, na pewno trzeba by było jeszcze wiele zrobić.
Ja myślę, że tu problem nie tylko naszego regionu, ale problem Polski, szkolnictwo zawodowe,
tak,
prawda?
Może właśnie tak to ujmijmy, że to jest problem właśnie szerszy, że to dotyczy całej
Polski. Brakuje specjalistów po prostu.
Ale rozmawiamy o naszym terenie, w związku z tym do tego pozwoliłem się do tego tak odnieść.
Pan Burda chciał coś dodać?
Tak, podzielam to, co powiedział mój przedmówca, pan poseł Żmijan. Jeżeli chodzi o Białą Podlaskę, mamy dobrze rozwiniętą sieć szkół podstawowych, gimnazjalnych, sieć szkół średnich. Przeżyliśmy poważny, powiedziałbym, awans, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i autentycznie za miejscowy Wydział Wychowania Fizycznego uważam, że już wrósł w nasz teren, kształci fachowców na dobrym poziomie, dysponuje bardzo dobrą bazą, natomiast Państwowa Szkoła Wyższa jest uczelnią na dorobku, tak to trzeba obiektywnie powiedzieć i przyszłość chyba przed tą uczelnią. Miasto robi wszystko, żeby ta uczelnia też mogła się rozwijać na miarę możliwości, wspierając w szczególności tą uczelnię poprzez przekazywanie terenów pod inwestycje. Z tym chyba nie ma problemów, z rozwiązywaniem wszystkich spraw związanych ze zbrojeniem terenów w infrastrukturę kanalizacyjną, sanitarną, wodociągową, inne tym podobne rzeczy, w budowie ulic. Czas jeszcze chyba przyjdzie, z tym, że dla mnie jako samorządowca istotną rzeczą jest również to, że po to, aby zabezpieczyć funkcjonowanie oświaty na właściwym poziomie, potrzebne są zdecydowanie wyższe środki aniżeli te, które są przekazywane z budżetu państwa. Na przykładzie Białej mogę powiedzieć, że my dokładamy z własnego budżetu około 20% kosztów funkcjonowania oświaty, utrzymania szkół. Dostajemy nieco ponad 60 milionów złotych na funkcjonowanie oświaty. Wydajemy ponad 80 milionów złotych. Można powiedzieć, że nasza młodzież uczy się w godziwych, według mojej oceny, warunkach, ale to ta oświata kosztuje. Podobno to inwestowanie szybko się zwraca, no oby. Tak się stało.
Nasza audycja już powoli do tego końca, ale jeszcze muszę zadać jedno pytanie dotyczące, mówimy tutaj o roli państwa, jaką to rolę powinno spełniać w stosunku do naszego regionu, między innymi. A teraz zapytam o działalność samorządów. Czy tutaj samorządy naprawdę wszystko robią, byśmy się dźwigali? No, czy z tej Polski, wyżej, jak twierdzi pan poseł Żmijan, czy jak twierdzą panowie z tej Polski B, samorządy naprawdę robią wszystko, czy możemy im coś tutaj wytknąć? Przedstawiciel samorządu.
W mojej ocenie samorządy może wszystkiego nie robią, ale robią prawie wszystko na dzień dzisiejszy, żeby te środki, którymi samorząd dysponuje, wydatkować celowo. Chyba nikt bardziej, aniżeli samorządy, nie ogląda każdej złotówki przed wydaniem. To z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć. Zróżnicowanie polityczne, które ma miejsce, że tak powiem, w radach, właśnie temu sprzyja.
To dobrze, tak?
W momencie uchwalania budżetu dochodzi do ostrych sporów, do ostrych starć. Mi się wydaje,
ale w sensie pozytywnym, tak?
Że tak, że w sumie to chyba prowadzi do przyjmowania tego rodzaju rozwiązania, w którym w pierwszej kolejności realizowane są najpilniejsze zadania, a wszystkie inne muszą po prostu poczekać. Tylko problem się sprowadza do tego, że tych złotówek do oglądania
ciągle brakuje. Nie,
ciągle po prostu brakuje.
Boże, bardzo proszę, pan senator. Tak króciutko, bo powolisz.
Znaczy, ja myślę, że samorządy sobie radzą zdecydowanie dobrze i, jak pan mówi, oglądają kanał Złotówkę. Tylko martwi mnie to, że państwo coraz więcej spraw rzuca na samorządy, nie dając im tych narzędzi, które by mogły obsłużyć te zadania. No i niestety to jest, że czasem dostają coś, a tych pieniędzy nie starcza i muszą łatać te dziury, prawda? No, państwo ma swoją rolę w tym, w społeczeństwie, nie tylko, prawda, tą, że mamy rząd, mamy ministrów, ale niestety państwo powinno jakby na tym wszystkim czuwać. I jeżeli samorząd sobie z czymś nie radzi, no państwo też ma obowiązek mu pomóc w jakiś sposób. Ja może to nie jest popularne, że zabierać samorządom pewne kompetencje, ale czasem te kompetencje przerastają samorządy. I myślę, że trzeba pewne rzeczy naprawdę 3 razy rozważyć, niż przekazywać tylko samorządów. Nie, oni jakoś sobie poradzą.
Czyli
oni sobie radzą, ale to naprawdę czasem jest takim kosztem, że...
Czy jest pan za tym, żeby było więcej państwa w państwie?
Panie redaktorze, to pytanie trochę jest przywrotne. Ja wiem, do czego pan zmierza, ale ja myślę, że państwo nie powinno przeszkadzać, prawda, samorządom, ale...
Czy powinno być takie subtelne, wiedzieć, kiedy pomóc, a kiedy się usunąć w cień, tak?
Głównie pomóc powinno, prawda, no bo mówię, no państwo ma pewną rolę i nie tylko zadania dla samorządów, ale także i środki powinien za tym iść.
Odpolityczniłbym samorządy przede wszystkim.
A jednak...
Samorządy wielkości miast, wielkości Siedlec, Białej, Podlaskiej. Naprawdę nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby
bawić się w politykę?
Żeby bawić się tak w politykę.
Bardzo krótko. Tak. 3 zdania. Otóż podzielam panów zdanie. Samorządy dobrze sobie radzą. Samorządy zdał egzamin i naprawdę jest, bo to akurat 20-lecie, jest dobra okazja do właściwego i dobrego świętowania z tej okazji, ale można i można jeszcze dodać. Samorządy, tak jak tu panowie nazywają, kilka razy przeglądają wydawane złotówki i to jest prawda. Dobrze sobie z tym radzą, tylko pewnie już czas, żeby powiedzieć, że to nie wystarcza. Trzeba jeszcze tej siły w inspiracji. Myślę, pan redaktor chyba kilkakrotnie prowokował nas tutaj do dyskusji w tym obszarze. Myślę, że się zgadzam z tą tezą zawartą w tych pytaniach. Jeszcze więcej inspiracji, bo tylko poruszanie się w obszarze właśnie tego przedziału takiej wielkości środków, to dzisiaj za mało.
No nie, ale bez pieniędzy czasem inspiracji za mało.
Ale tu trzeba tego twórczego jednak, tego elementu twórczego działania.
W Poznaniu, z optymizmem, czy raczej z pesymizmem, czy z umiarkowanym optymizmem patrzycie panowie na rozwój naszego regionu?
Absolutnie z optymizmem. Dawałem wyraz w całej dyskusji temu.
Pan senator?
No może ja nie podzielam takiego optymizmu jak pan poseł, ale no jako mieszkaniec tego terenu życzę temu terenu jak najlepiej, myślę z optymizmem oczywiście.
I pan przewodniczący?
Ja uważam, że to co wykonały samorządy przez te 20 lat napawa optymizmem. To co mówi, te uwagi krytyczne, które wyrażaliśmy w mojej ocenie są przejawem troski o rozwój tego regionu i w takich kategoriach bym to traktował. Początki zostały uczynione w dobrym kierunku. Ten kierunek uważam należy rozwijać, bo któż lepiej jak nie ludzie ma wiedzieć o ich problemach, o ich bolączkach, o tym w jakiej kolejności to wszystko zaspokajać.
Dziękuję bardzo. Także dziękuję naszym gościom, którym byli pan Marian Burda, przewodniczący Rady Miasta w Białej Podlaskiej. Serdecznie dziękuję za wizytę i rozmowę dzisiejszej audycji. Pan Waldemar Kraska, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie, panie senatorze.
Dziękuję.
I pan Stanisław Żmijan, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie, panie
pośle.
Dziękuję państwu. Kończymy dzisiejsze wydanie naszej audycji. Kolejna audycja za tydzień.